Adam Małdoch, wicedyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej. Dziś Państwa i naszym gościem. Powracamy do naszej rozmowy. W tej części opowie Pan w Państwa ujęciu interpretacji, wsparciu, pomocy. Kiedy to jest konflikt, a kiedy już przemoc?
Panie redaktorze, szanowni Państwo, wcześniej może wyjdę od tych zmian ustawowych, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. W czerwcu ubiegłego roku, w czerwcu 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej i od tego czasu, szanowni Państwo, już posługujemy się tym nazewnictwem przemoc domowa. Pewnie ci nasi słuchacze, którzy gdzieś wcześniej słuchali naszych audycji, pamiętają, że mówiliśmy o przemocy w rodzinie. I rzeczywiście od 2005 roku takie nazewnictwo w Polsce obowiązywało. Dzisiaj ustawodawca już blisko po rok czasu temu wprowadził tą zmianę. Mówimy w Polsce o przemocy domowej. Ja tylko krótko, żeby tutaj nie zanudzać naszych słuchaczy pojęciami, tylko krótko powiem, że to pojęcie przemoc domowa jest dużo szersze aniżeli pojęcie przemoc w rodzinie i de facto uwzględnia wszystkie osoby, które
są
z nami
pod tym dachem.
W jednym gospodarstwie domowym, pod jednym dachem zamieszkują, bez względu na to, czy prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe, czy też nie. I to już nam otwiera potencjalnie drogę do tego, ażeby zastanawiać się, prosić o wdrożenie procedury niebieska karta. Wcześniej te przepisy troszkę inaczej wyglądały. Przemoc, konflikt. Aby móc już w kontekście...
Czasem ktoś ma problem i nie wie, ale na pewno kontaktuje się z państwem. I co wtedy? Co w momencie, kiedy okazuje się, że to jest konflikt? Za chwilę pan powie, na czym polega ta różnica. Czy wspomniał pan o mediacjach? No, chodzi także o różne formy pomocy, także oddaję mikrofon.
W sytuacji, kiedy ustalamy, że sytuacja ma charakter konfliktowy, a nie przemocowy, no to właśnie, szkoła dla rodziców i wychowawców, jest możliwość tutaj bycia w kontakcie z naszym psychologiem, jest możliwość oczywiście też pokierowania.
Bo konflikty także pomagać, rozstrzygnąć, rozwiązać.
Oczywiście, że tak. Oczywiście to nie jest forma też mediacji, ale jeżeli jest też potrzebna już mediacja, to też możemy pokierować do takiego procesu mediacyjnego. Oczywiście każde działanie będzie ważne i istotne, tak aby, jeżeli mówimy o tej podstawowej komórce społecznej rodzina, aby nie doszło do jej rozwiązania, więc nam to też leży na sercu. Natomiast z punktu widzenia już jednym z tych najważniejszych powodów, dla których osoby się do nas zgłaszają, czy to w kontakcie telefonicznym, czy osobistym, przemoc domowa, przemoc w rodzinie, byśmy wcześniej powiedzieli, to aby rozróżnić te dwa pojęcia, przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć, że przemoc ma zawsze charakter intencjonalny.
Czyli ktoś, kto stosuje przemoc, robi to z rozmysłem?
Robi to z rozmysłem.
Świadomie.
Robi to świadomie i ma świadomość tego, że krzywdzi w tym rozumieniu, stosuje przemoc wobec drugiej osoby. Oczywiście nie mówię tutaj o sytuacjach, kiedy...
To chyba się często tak zdarza, że ewidentnie widzą Państwo, że są tu znamiona przemocy psychicznej na przykład, czy ekonomicznej, a ktoś mówi, że nie ma świadomości, że zrobił coś nie tak.
No ale to jest...
No tak jak dawał Pan przykłady swego czasu i to pewnie nie jeden z nas się spotyka z taką historią, no trzymając się tej przemocy ekonomicznej na przykład, że w trosce o kogoś, o na przykład starszą osobę, no to ja decyduję o tym, co robisz ze swoją, nie wiem, rentą, emeryturą, wydzielam ci, czy pozwalam ci, bądź nie pozwalam ci na kontakt, czy wyjście z domu. To są takie różne sytuacje, bardzo jest wąska i bardzo jest nikła ta granica.
Ja powiem w ten sposób, pani redaktor ma w pełni rację, natomiast jakbyśmy też podali przykład, kiedy jeszcze ileś lat temu klaps nie był uznawany za formę przemocy wobec dziecka. Dziś
tak,
oczywiście
prawda.
Wiemy, że klaps jest formą przemocy, jest zachowaniem nieakceptowalnym. Co słyszymy po drugiej stronie na przykład z osobami, które uczestniczą w programach korekcyjnych edukacyjnych, jeżeli na przykład sąd już je pokieruje, w ten sposób mój tata ze mną postępował i ja dzisiaj tak ze swoim dzieckiem postępuję.
Ale bardzo często tak jest, że te zachowania są przenoszone.
One są przenoszone i jest też nawet pokazane, że no i właśnie nic złego się ze mną nie stało, więc tutaj to negatywne zachowanie też i mojemu dziecku nic złego nie przyniesie. Natomiast ustawodawca przewidział tego typu sytuacje, to co pani redaktor powiedziała, czyli że nie mam świadomości, że jest to przemoc, albo że wydzielam środki ekonomiczne osobie starszej, no bo po co są jej potrzebne, albo po co ona ma wychodzić z domu, na przykład na jakieś zajęcia do klubu seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku.
No ale może
wieku.
To jest tylko tłumaczenie, panie
Może
dyrektorze.
To jest tylko tłumaczenie, bo każdy z nas dorosły, zakładawszy, że nie mamy gdzieś już tutaj ingerencji ze strony sądu, nie jesteśmy ubezwłasnowolnieni częściowo czy całkowicie, musi zdawać sobie z tego sprawę, jakie w Polsce są zachowania pożądane, a jakie są niepożądane, że przemoc...
Bo w tym momencie ogranicza wolność tej osoby.
W tym momencie ogranicza wolność tej osoby, zabiera środki, które są należne tejże osobie i nawet gdyby było powiedziane, że nie miałem tej świadomości, no dla osoby, która nie jest, dajmy na to, pozbawiona gdzieś może praw publicznych, nie jest żadnym tłumaczeniem. Jesteśmy dorośli, musimy wiedzieć, jakie zachowania są akceptowalne, a nie jak też wygląda współżycie społeczne w danej komórce, w danej podstawowej komórce społecznej, jaką jest rodzina. W przypadku, już jak gdybyśmy tutaj odnieśli się, co do też intencjonalności, bo tutaj w tym kierunku pani redaktor zmierza, to też warto o tym powiedzieć, że ta intencjonalność działania musi mieć miejsce, ale w tym rozumieniu, że o intencjonalności działania nie możemy powiedzieć, że ma miejsce w sytuacji, gdy na przykład osoba cierpi na różnego rodzaju schorzenia, jest osobą z różnego rodzaju dysfunkcjami i na przykład, co się czasem zdarza, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności potwierdza, że dajmy na to zachowania przemocowe nie wynikają z intencji tejże osoby, tylko na przykład z jednostki chorobowej.
Ze stanu zdrowia.
Ze stanu zdrowia tejże osoby. W takim rozumieniu mówimy o intencjonalności. Natomiast każdy z nas, znając normy społeczne, zasady współżycia społecznego, musi mieć świadomość, że właśnie ta przemoc ekonomiczna, co czasem też ma miejsce, niepozwalanie na powrót na rynek zatrudnienia, gdyż moje przekonania się nie zgadzają z tym, żeby, dajmy na to, kobieta po urlopie macierzyńskim wróciła do pracy, że powinna być w domu. Taka osoba musi wiedzieć, że to również ma formę przemocy, a jeżeli tego nie wie, no to my tutaj już później te stosowne działania prowadzimy, uświadamiamy, ale to już jest w sytuacji niejednokrotnie, kiedy już coś się niedobrego zadzieje, w tym także w kontekście, że już służby społeczne muszą zaangażować się w pomoc danej rodzinie, choćby w kontekście realizacji procedury niebieska karta. I jeszcze jedna rzecz ważna, oczywiście tych punktów można byłoby więcej wymienić.
No bo jeszcze trochę, myślę, więcej powie pan o samym konflikcie.
O samym konflikcie. No konflikt, pamiętamy, szanowni państwo, że może być to, co mówiliśmy w pierwszej części audycji, kierowany także do procesu mediacyjnego. W przypadku sytuacji przemocowych, które już tutaj kwalifikują się też na wdrożenie procedury, na niebieska karta, na zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, na poinformowanie sądu o wgląd w sytuację rodzinną dziecka, jeżeli dzieci są w tymże środowisku, no to konflikt możemy rozwiązywać u mediatora. Nawet jest to pożądanym, tak? Natomiast w przypadku zachowań przemocowych nie jest możliwym kierowanie osób, rodzin, środowiska, gospodarstwa domowego do mediatora, jeżeli podłożem problemu jest przemoc. Czemu? Bo w przypadku sytuacji konfliktowej idziemy przekonani co do tego, że chcemy dojść do porozumienia. Chcemy, aby ten mediator...
Jedna i druga strona.
Jedna i druga strona. Tutaj osobie bardziej stosującej przemoc na tym zależy. No i aby osiągnąć ten cel przed mediatorem, o czym on może nie wiedzieć, można zastraszać osobę doznającą przemocy. Wtedy ona się zgodzi na wszystko, o co wniesie osoba stosująca przemoc. Wydawać by się mogło, że mediacja się powiodła, że ten proces przyniósł swój rezultat, ale de facto osoba się zgodziła nie dlatego, że na tym polegał kompromis, że tutaj racje były po obu stronach, tylko dlatego, że została zastraszona, została do tego zmuszona, jest osobą doznającą, ma świadomość tego, że jest przewaga i o tym chciałem powiedzieć, jest przewaga po stronie osoby stosującej. Bardzo często ta przewaga ona się odnosi nie tylko do tej sfery ekonomicznej.
Bo tak nam się kojarzy zazwyczaj.
Tak, że osoba stosująca posiada swoje dochody, jest żywicielem rodziny, posiada na tyle wystarczające dochody, że osoba doznająca na przykład nie podejmuje aktywności zawodowej, ale ta przewaga to także również tężyzna fizyczna, przewaga związana z nieruchomościami, gdzie Niejednokrotnie osoby stosujące przemoc wskazują, że jeżeli będzie wdrożona niebieska wszczęta, niebieska karta, no to ja tutaj zabiorę te rzeczy, które należą do mnie, jest mój dom, będziesz musiała się wyprowadzić i wtedy osoba czuje się zastraszona. Co prawda mamy przepisy, które pozwalają nam na to, aby to osoba już dzisiaj doznająca przemocy pozostała w miejscu zamieszkania bez konieczności badania, czyja jest nieruchomość. Natomiast warto o tym powiedzieć, że osoby, których przemoc dotyczy, mówimy, często już teraz mówi się, że to pojęcie stygmatyzujące, one także są współuzależnione w tym związku przemocowym, podobnie jak i osoby w związkach, gdzie jest problem czy uzależnienie od alkoholu, więc tych sytuacji jest na pewno dosyć dużo i warto o tym pamiętać, że te formy rozróżniają przemoc od konfliktu, dysproporcja sił i intencjonalność działania.